księże arcybiskupie, ma ksiądz jakieś obawy związane z tym miejscem? Kraków jest postrzegany jako wyjątkowa diecezja w Polsce, diecezja wybitnych biskupów i nie tylko, przecież chociażby ksiądz profesor Tischner. Czy nie obawia się ksiądz arcybiskup tej specyficzności Krakowa?
Specyficzny na pewno jest, ale można powiedzieć, Poznań też jest specyficzny dla kogoś, kto jest spoza Poznania czy Wielkopolski. Niewątpliwie specyfika Krakowa jest szczególna, związana z tym, że było to przez wieki królewskie miasto. Poznań też był królewskim miastem, ale stosunkowo krótko. Reakcja pogańska, najazd Brzetysława, potem próby zjednoczenia za Przemysła II. One skończyły się niestety niepowodzeniem. Zjednoczenie Polski po podziale dzielnicowym wyszło z Krakowa dzięki Władysławowi Łokietkowi. No i tu zaczęła się wspaniała historia Polski piastowskiej, po tym jagiellońskiej, aż do przeniesienia stolicy Polski do Warszawy w 1596 roku. Niemniej jednak Kraków ciągle pozostał bardzo ważnym miejscem koronacji królów, a także miejscem ich pochówków. Także i to, że zabór austriacki nie był tak antypolski, jak to miało miejsce w przypadku zaboru rosyjskiego czy pruskiego. To wszystko sprawiło, że Kraków stał się w sposób jakby naturalny stolicą także wielkiej polskiej kultury. A do tego doszły jeszcze postaci biskupów krakowskich w XX wieku, XXI, kardynał Sapieha, arcybiskup Baziak, kardynał Wojtyła, kardynał Macharski, kardynał Dziwisz. To są postaci, które były znane nie tylko w Polsce, ale daleko poza naszą ojczyzną. To wszystko sprawia, że Kraków jest niezwykłą stolicą biskupią w Polsce i głos biskupa krakowskiego niewątpliwie ma szczególne znaczenie w odbiorze społecznym.
Ksiądz arcybiskup jest w tej chwili też postrzegany jako biskup konserwatywny. Czy tego się trochę ksiądz arcybiskup nie obawia, że ta łatka, która gdzieś tam została przyklejona, ona może, nie chcę powiedzieć utrudnić, ale będzie potrzebne dużo czasu, zanim Kraków przekona się?
Ja myślę, że bardzo złe są konotacje związane z tym pojęciem tradycyjny. Czy być zakorzenionym w tradycji to jest coś złego? Przecież to jest coś, co pozwala ciągle przeżywać własną tożsamość. Źle, jeśli konserwatyzm polega na tym, że zamyka się, odwołuje się do monady Leibnica, drzwi i okna, i siedzi się w tej swojej, nawiązuje do kolejnego obrazu, który już tutaj przywoływałem, do bańki, tylko jeszcze bańki nie szklanej, ale metalowej, uniemożliwiającej dotarcie światła z zewnątrz i oświetlenie tego, co się wewnątrz dzieje. Tak rozumiany tradycjonalizm jest czymś oczywiście niedobrym, złym. Natomiast być zakorzenionym w tradycji, ja myślę, że to jak najbardziej odpowiada temu, co reprezentuje Kraków w całej swojej historii, ale także w tym, co niesie i powinien nieść dla naszego kraju i naszej ojczyzny. Jeśli się sięga do tekstów Jana Pawła II, to jego trzeba by nazwać jak najbardziej tradycyjnym biskupem Krakowa. Chociażby warto by sięgnąć do homilii, jaką wygłosił 8 marca 1964 roku, kiedy obejmował katedrę wawelską. To była w pierwszej części wspaniała pochwała tego, czym jest Wawel, jako katedra krakowskich biskupów, ale jako także katedra polskich królów i polskich wieszczów. Do tego trzeba ciągle nawiązywać i na tym budować. Wrócę tutaj do jeszcze jednej takiej bardzo ważnej metafory, do której często odwoływał się w swoich homiliach, ale także w swojej poezji. Karol Wojtyła, mówiąc o drzewie, które wspaniale wyrosło i które ma korzenie głęboko zapuszczone w przeszłość. Ja chcę właśnie iść takim torem myślenia i działania, którego on, Karol Wojtyła, jest niewątpliwie mistrzem.
Ale pamięta ksiądz arcybiskup pielgrzymki z lat 90., kiedy Jan Paweł II przyjechał do... Jan Paweł II, papież, Polak, przyjeżdża do Polski, nie ma już PRL-u, zaczyna nam być dobrze, a papież zaczyna mówić o jakiejś wolności, o jakimś samoograniczeniu siebie. To też było postrzegane, jako papież konserwatysta się odezwał.
Dokładnie to był 91 rok. I jeszcze całkowicie PRL z Polski nie zniknął. Przypomnę, że do 1993 roku stacjonowały u nas wojska radzieckie. Sytuacja była dość niejasna. I warto jeszcze pamiętać, że był to okres ogromnego kryzysu ekonomicznego. Zaczęto wprowadzać w sposób niezwykle radykalny tak zwany plan Balcerowicza, który oczywiście pod wieloma względami dźwigał naszą gospodarkę, ale nie można mówić o wielu ludziach prawdziwie pokrzywdzonych, zwłaszcza w PGR-ach, którym nie dano żadnej możliwości wyjścia stamtąd. I nie pokazano, nie dano im pomocy realnej, by w nowej rzeczywistości się znaleźć. To jest także problem Łodzi. Proszę sobie wyobrazić wielkie zakłady włókiennicze, w których głównie pracowały kobiety. To były zakłady liczące po kilkanaście i więcej tysięcy pracowników, zamykane z dnia na dzień, bez żadnego ekwiwalentu. W przypadku górników oni potrafili z kilofami i petardami jechać do Warszawy. Kobiety, włókniarki tego zrobić nie mogły. Tu zaczęła się tragedia tego miasta, która trwa zresztą po dzień dzisiejszy. To miasto umiera. Czy pan wierzy, że za 15 lat będzie tutaj o 150 tysięcy mieszkańców mniej? To są skutki tamtych czasów. I papież przyjeżdża i przypomina o tym, że wolność trzeba ciągle na nowo zdobywać i że wolność musi mieć swoje fundamenty i nie mogą być to inne fundamenty niż dekalog, zwłaszcza gdy chodzi o poszanowanie ludzkiego życia od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci. Jawi się jako prorok, który idzie pod prąd i oczywiście przez wiele środowisk jest przyjmowany bardzo niedobrze, naraz nie jest postępowy, naraz pojawiają się, ja dokładnie pamiętam artykuły z tamtych czasów, że był dobry na czas komuny, kiedy nas jednoczył w walce z PRL-em, ale teraz on już się nie rozumie na demokracji, już nie wie, na czym ona polega. A właśnie wtedy, w 1991 roku, publikuje bardzo ważną encyklikę Centesimus Annus, w której między innymi znalazło się to słynne sformułowanie, że demokracja bez trwałych wartości łatwo może przemienić się w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm. To stwierdzenie bolało wielu przedstawicieli środowisk liberalnych i właśnie jeszcze sięgających czasów PRL-u. I nie dziwmy się, że wtedy też pojawiły się publikacje dla niego chyba bardzo przykre. W związku z tym, że chciał zostać po tej pielgrzymce na wakacjach tutaj w polskich górach, i tak przygotowywać się do Światowych Dni Młodzieży w Częstochowie w sierpniu. No ale pojawiły się artykuły, kto za to zapłaci. Przecież jesteśmy ubogim, biednym państwem. On, który wykuwał naszą wolność i pozwolił nam się duchowo podnieść, został pozbawiony prawa odbycia wakacji w naszej ojczyźnie. To musiało być dla niego trudne i bolesne. Oczywiście nigdy o tym nie powiedział nic.
Chciałbym jeszcze zapytać o pewną kwestię związaną z tym, że od kilku lat ksiądz arcybiskup już nie głosi wykładów. Czy nie brakuje księdzu arcybiskupowi kontaktu z młodymi ludźmi, z tym pokoleniem, które kształtuje się dopiero i które będzie decydowało o kształcie Polski w przyszłości?
Nie ma na pewno takich spotkań o charakterze instytucjonalnym, jakie miały miejsce wtedy, kiedy byłem wykładowcą na Uniwersytecie w Poznaniu. Ale po pierwsze, trzeba było to przerwać, ponieważ takie są wymogi prawa kanonicznego. Nie można być profesorem, który z racji swego urzędu jest związany z jakąś uczelnią, a z drugiej strony pełni pełną posługę pasterską. Więc trzeba było to skończyć. Po wtóre, przyszedł także wiek. Ja jestem już profesorem tytularnym, ale na emeryturze. Co wcale nie znaczy, że z młodzieżą się nie spotykam, bo tutaj miałem także wykłady, czy to poszczególne na niektórych uczelniach, czy nawet cykl wykładów w ciągu jednego semestru na Uniwersytecie Łódzkim z filozofii dialogu. Ale to na zasadzie profesora zaproszonego. Powtórę, to już jest też i brak czasu, żeby móc poświęcić się regularnie pracy wykładowcy. To jest przecież zobowiązujące nie tylko ze względu na czas, ale także na przygotowanie. I na koniec, kontakty z młodzieżą nie muszą mieć charakteru tylko i wyłącznie jak wykładowca do studentów. Z młodzieżą się chętnie spotykam, czy podczas dialogów w katedrze, czy tutaj w naszym ośrodku duszpasterstwa młodzieży, czy przy różnych innych okazjach. I myślę, że te spotkania są twórcze nie tylko dla mnie.
Te dialogi w katedrze to jest jeden z argumentów, które także można było przeczytać w różnych komentarzach na plus dla księdza arcybiskupa, ale pewnie były też i taki moment, kiedy ksiądz arcybiskup myślał sobie, że łatwo nie jest. Wiemy, że na przykład przebiła się do mediów ta informacja o tej drodze ekumenicznej krzyżowej, którą ksiądz arcybiskup na początku zlikwidował. To jak to było z tą drogą krzyżową?
Ja się z tym spotkałem, przychodząc do Łodzi. Osobiście nie doświadczyłem tego, ja tylko słyszałem opinie bardzo znaczących, ważnych osób w Kościele katolickim, mających krytyczne podejście do sposobu, w jakim ta droga krzyżowa przebiegała i co do czasu, bo to był wieczór Wielkiego Piątku, kiedy ludzie są w poszczególnych kościołach parafialnych i przeżywają misteria związane z Triduum Paschalnym, a po wtóre, gdy chodzi o sposób przeprowadzania tego, wbrew nazwie wcale nie ekumeniczny. I chciałem temu nadać inny kształt, wcale tego nie likwidując, to znaczy chcąc, żeby ta droga krzyżowa nadal była, ale żeby inicjatorem i tym, który zaprasza, nie było duszpasterstwo akademickie, bo tak było dotychczas, ale sam biskup łódzki. Chodziło mi o to, żeby uhonorować przedstawicieli innych bratnich kościołów chrześcijańskich, a powtórę, żebyśmy, biorąc udział w tej drodze krzyżowej, wsłuchiwali się w to, co o męce Pana Jezusa mówi Pismo Święte, więc poprzez dotarcie do tych samych źródeł, nie tylko dla Kościoła katolickiego, ale i dla prawosławnego i dla kościołów, które wyrosły z reformacji. I okazało się, że to się nie spodobało. Nadano temu pewien rozgłos medialny. Tymczasem chodziło o to, aby ta droga krzyżowa była wspólną modlitwą chrześcijan. Tymczasem z jednej strony było takie zniechęcenie czy dezawuowanie tego, co postanowiłem zrobić. Z drugiej strony napisał do mnie arcybiskup Szymon, głowa cerkwi prawosławnej diecezji łódzko-poznańskiej. Dodam, że także Kraków należy do tej diecezji, który mi napisał, że doskonale mnie rozumie, że jest to droga krzyżowa będąca nabożeństwem z tradycji prawdziwie katolickim i że zresztą oni o tej samej porze mają swoje nabożeństwa prawosławne związane z ich przeżywaniem Wielkiego Postu i dlatego prosi o zrozumienie, dlaczego nie chce wziąć udziału w tej drodze krzyżowej. Rok później znowu skierowałem zaproszenia do wszystkich przedstawicieli kościołów chrześcijańskich. Arcybiskup Szymon odpisał mniej więcej w tym samym duchu jak za pierwszym razem. Tym razem przedstawiciele kościołów związanych z reformacją powiedzieli, że nie wezmą w tym udziału, ponieważ jest to nabożeństwo tradycyjnie katolickie. Czyli stanęli na drodze argumentacji arcybiskupa Szymona i nie sądzę, żeby to wydarzenie jakoś zaciężyło negatywnie na relacjach między mną a przedstawicielami innych kościołów chrześcijańskich. Przeciwnie, oni sami wielokrotnie mówią, że nigdy dotąd nie było tak dobrze w naszych relacjach osobistych, w naszych spotkaniach i wspólnych modlitwach. Dla mnie przejmujące było to, że kiedy złożyłem wizytę arcybiskupowi Szymonowi w Wigilię, dodam, że prawosławni w Łodzi obchodzą Wigilię i tę naszą, ale także u siebie prawie 2 tygodnie później. Otóż wtedy, kiedy byłem u arcybiskupa Szymona i byli także proboszcz parafii prawosławnej i wikariusz, to proboszcz płakał. Autentycznie płakał, żałując, że odchodzę z Łodzi. Przyzna pan, że trudno na podstawie takich reakcji uznać mnie jako wroga ekumenizmu.
Pewnie z arcybiskupem Szymonem będą jeszcze kontakty, bo Kraków też podlega pod jego jurysdykcję.
Zaprosiłem nie tylko jego zresztą, ale także i biskupa Kościoła Reformowanego i Augsburskiego na ingres, na Wawel. Wiem, że przyjęli to zaproszenie z wielką radością i że będą, z czego się bardzo cieszę.
Księże arcybiskupie, zbierzamy do końca naszej rozmowy. To chyba pytanie, które wiele osób bardzo interesuje. Jak to się stało, że w listopadzie ubiegłego roku ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski był w Rzymie i nagle dostał telefon, że ma przyjść do papieża?
To, że mam być wtedy w Rzymie, wiedziałem już od wiosny ubiegłego roku, bo wtedy przyszło zaproszenie Rady do Spraw Imigrantów i Podróżujących, by wziąć udział w Światowym Kongresie. Dzisiaj możemy powiedzieć, że Boża Opatrzność rzeczywiście kierowała także moimi ścieżkami. W dniu, w którym po południu miało się zaczynać to sympozjum, ten kongres, doszło do telefonu, to jeszcze o porze, w której w Rzymie się nie powinno do nikogo telefonować, to znaczy w czasie świętej dla Rzymian siest. I muszę powiedzieć, że byłem lekko zły, że dzwoni telefon, bo byłem zmęczony. Chodziłem po Rzymie całe przedpołudnie, chciałem trochę przygotować się i właśnie także odpocząć na godzinę 17, kiedy kongres miał się zacząć, a to o 15 telefon. No ale nie wiem, co się stało, że podjąłem słuchawkę, no i to już był początek mojej drogi, bardzo szybkiej, w stronę świętej Marty, domu, który na Watykanie zamieszkuje ojciec święty Franciszek.
To było tego samego dnia? Od razu ksiądz arcybiskup ubrał się, poszedł do domu świętej Marty?
Od razu. Co więcej, wie pan, ja nie miałem sutanny, bo to był kongres. No, zwykle na kongres się jedzie, niektórzy w sutannie, a ja uważałem, że wystarczy ubranie i koloratka. Nie miałem nic innego, się ubrałem w to i od razu jechałem. Telefon był o trzeci, przed czwartą byłem już u ojca świętego. I zresztą zaczynam, ojcze święty, proszę wybaczyć, ale nie mam sutanny. Machnął ręką, to nie jest ważne. Jest inna sprawa.
Pierwszy biskup, który przyszedł do papieża bez sutanny, no proszę.
Nie wiem, czy pierwszy, ale na pewno w mojej sytuacji, to w moim życiu po raz pierwszy do papieża poszedłem ubrany, jak to się mówi, na krótko.
I co? I papież powiedział, jest taka sprawa, jest taka archidiecezja do objęcia w Polsce. Czy ksiądz arcybiskup by się zgodził?
Już bym nie chciał wchodzić tutaj w szczegóły tej rozmowy. Niemniej jednak ojciec święty od razu przeszedł do zasadniczej sprawy, którą chciał ze mną omówić. Chyba znak, że nie powinienem więcej mówić na ten temat. Przesuwają meble. Oszołomiony całą tą sytuacją, miałem właściwie do powiedzenia tylko dwa zdania. Pierwsze, wiem, że Ojcu Świętemu się nie odmawia. A drugie, jeśli Ojciec Święty tak pragnie, to się musi za mnie dużo modlić.
Naprawdę tak krótko?
Tak powiedziałem. Tak powiedziałem. No potem oczywiście on się będzie modlił. Zresztą na koniec rozmowy poprosiłem go o błogosławieństwo dla ciebie. Rozmowa potem przeszła jeszcze na kilka innych spraw, ale od tego się zaczęło, bo to było kluczowe. Chciał to załatwić i on także wyznaczył datę ogłoszenia tej nominacji na 8 grudnia. Tutaj dodam, że to jest szczególna rzecz, dlatego że w Watykanie jest wtedy święto. Urzędy są pozamykane, także sala stampa. A na sali stampa się ogłasza nominację. A ojciec święty, mimo to ja chcę 8.
Pewnie zaprosił ksiądz papieża do Krakowa? Czy jest mało realne już w tej chwili? Ale...
Trudno mówić teraz o zaproszeniu, jeszcze Krakowa nie objąłem. Na pewno w najbliższym czasie, kiedy będę w Rzymie, będę starał się jakoś do niego dotrzeć i wyrazić wdzięczność za jego decyzję, ale także, czemu nie, zaprosić go do Krakowa, ale to jest oczywiście sprawa wymagająca uzgodnień także z przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, no i z władzami Polski. Ale taką gotowość, że będziemy zawsze chcieli gościć Ojca Świętego i to bardzo radośnie, to jest oczywiste, że coś takiego powiem.
Księże arcybiskupie, pewnie dużo problemów przed księdzem arcybiskupem, dużo spraw do rozwiązania, ale pewnie ta bliskość gór to chyba księdza bardzo musi cieszyć. Przecież uwielbia ksiądz arcybiskup Tatry.
Powiem tak, kiedy 4 lata temu przeszło, obejmowałem Łódź, nie znałem tutaj ani Łodzi, ani żadnej miejscowości, nic i ludzi też nie. Tymczasem, gdy chodzi o Kraków, no troszkę to miasto znam. Znam niektórych księży i znam dobrze Podhale, a zwłaszcza Tatry. I w tym sensie to ja się czuję, nie chcę powiedzieć jak u siebie w domu, ale w miejscu, które jest pod wieloma względami mi bliskie, tym bardziej, że rzeczywiście regularnie, zwłaszcza już kiedy jestem biskupem, to 20 lat w tym roku. Regularnie jestem co roku na wypoczynku w Tatrach. Dłużej, krócej, ale żadnego roku nie opuściłem. Znam także Podhale, bo przy okazji się przecież trochę jeździło też samochodem, czy do niektórych sanktuariów. Będzie to dla mnie jakąś pociechą.
Czy ksiądz arcybiskup będzie kibicował Wiśle czy Krakowi?
Pozostanę kibicem Lecha.
Jednak?
Powiem tak. Kiedy przyszedłem do Łodzi, jeszcze widzę, był w pierwszej lidze w tej ekstraklasie. Eukaryst już niestety dołował. I niewiele potem był mecz Lecha i Widzewa, i to jeszcze tutaj w Łodzi. I pytali mnie o opinię. Ja mówię, słuchajcie, nie pytajcie mnie wprost, bo mi wybiją szyby w oknach, ale zawsze byłem i będę kibicem Lecha. Oprócz tego wiem, że gdy chodzi o Łódź, to kibice Lecha i ŁKS-u to się przyjaźnili, natomiast Widzewem nie. Gdy chodzi o Kraków, jest przyjaźń między Lechem a Krakowią. Krakowia jest w ekstraklasie, chociaż wiem, że ma tam trudności. Natomiast nie było zbyt wielkiej miłości, gdy chodzi o kibiców między Lechem a Wisłą. Więc dodam, papież Jan Paweł II też kibicował Krakowi. Trudno mi z tych ścieżek wyjść, ale jeśli dojdzie do konfrontacji między Lechem a Krakowią, to nie będę publicznie zabierał głosu. Akurat mogłoby się zdarzyć, że na Franciszkańskiej 3 polecą szyby.
Księże arcybiskupie, bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Ja również bardzo
życzymy
dziękuję.
Wszystkiego dobrego na tej krakowskiej drodze. Kto wie, czy to ostatni przystanek?
Ach, nie chcę mówić o przystankach i o końcach, chociaż patrząc na lata, które mi zostały do emerytury biskupiej, to niewiele zostało, 7,5. Z tym, że prawdą jest także i to, że jak przed laty szedłem do Łodzi, to też myślałem, niewiele mi tam będzie, 12 lat. A okazuje się, że wcale 12 lat nie byłem, raptem 4 lata i 3 miesiące. Myślę o chwili objęcia i o chwili ogłoszenia mojej nominacji na Kraków.
Dziękuję bardzo.
Również bardzo dziękuję.